Chciałbym, abyśmy otworzyli dzisiaj Księgę Objawienia, list Jezusa Chrystusa do kościoła w Pergamonie. Jak już wiecie, ja czytam z przekładu ekumenicznego, ale możecie oczywiście ten tekst śledzić w swoich Bibliach, w tłumaczeniu, jakie macie. I najpierw przeczytamy ten tekst. List do kościoła w Pergamonie, to jest Księga Objawienia świętego Jana, rozdział 2, od 12 do 17 wersetu. Jest to trzeci list, jaki Jezus skierował do kościołów w Azji, w prowincji Azja. Skierował je poprzez swojego sługę, apostoła Jana. I oto treść listu do kościoła w Pergamonie. Aniołowi kościoła w Pergamonie napisz. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary nawet w dniach, gdy Antypas, mój wierny świadek, został zabity u was tam, gdzie mieszka szatan. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak zwieść synów Izraela, by zjedli pokarmy ofiarowane bożkom i uprawiali nierząd. Masz także takich, którzy podobnie trzymają się nauki Nikolaitów. Opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Ten, kto ma uszy, niech usłyszy, co Duch mówi do kościołów. Zwycięzcy dam mannę ukrytą i biały kamyk, a na kamyku napisane nowe imię, którego nikt nie pozna poza tym, który je otrzymuje. Pergamon, podobnie jak Efes, podobnie jak Smyrna, był ważnym ośrodkiem politycznym i handlowym w rzymskiej prowincji Azja. Był także miejscem wielu kultów pogańskich, w tym kultu cesarza. Jak już wspominałem, Pergamon rywalizował ze Smyrną i Efezem o pierwszeństwo w tym regionie. Zatem mamy tutaj kolejne duże, prężne miasto, jak na tamte czasy. I mamy kościół, który najprawdopodobniej powstał w wyniku przebudzenia, jakie przyniósł ze sobą, czy też jakie Duch Święty przyniósł, posyłając Pawła właśnie w ten rejon. Od tamtego czasu, od chwili założenia tego kościoła i pozostałych kościołów minęło 40 kilka lat. Zatem wiele osób, które nawróciły się, gdy Paweł tam głosił Ewangelię, z pewnością wciąż było w tych kościołach. Ci ludzie pamiętali tamte wydarzenia. Jeżeli nawrócili się mając 20 lat, to mieli teraz 60 kilka lat. Być może byli czyimiś dziećmi i pamiętali, jak rodzice się nawracali i teraz mają 40 kilka lat, 50 kilka lat. I jak już wiemy z poprzednich listów, sytuacja w tych kościołach niekoniecznie przedstawiała się różowo. Nie wszystko Jezusowi się tam podobało. Są to dla nas bardzo ważne lekcje. Te listy uczą nas bardzo wiele o tym, jak postrzegać Kościół, jak patrzeć na swoje życie, jak patrzeć na siebie nawzajem, na innych chrześcijan, na inne kościoły. Pozwalają nam przede wszystkim zobaczyć, jak Jezus patrzy na swój Kościół, jak Jezus patrzy na każdego z nas. I tak jak w każdym liście, Jezus najpierw się przedstawia i pisze tak. To mówi ten, który ma miecz obosieczny, ostry. To sformułowanie to mówi, powtarza się w każdym liście, to mówi ten. Choć jest to list, to jednak Jezus mówi. Jest to dla nas bardzo ważna zasada, ponieważ Jezus mówi poprzez swoje słowo, poprzez spisane słowo. Gdy czytamy to słowo, gdy słuchamy tego słowa, gdy ono jest głoszone, gdy je rozważamy, Jezus mówi do nas. Jezus chce do nas mówić. Nie chce, abyśmy tylko czytali. On chce, abyśmy słyszeli to, co On do nas mówi. Jest wszechobecny, więc za każdym razem, gdy otwieramy Jego Słowo, On do nas chce mówić. To jest Jego Słowo do nas. On mówi. I Kościołowi w Pergamonie przedstawia się jako ten, który ma miecz obosieczny, ostry. Przedstawia się jako jakiś wojownik. Mówi, mam miecz. Ostry. Naostrzony z obydwu stron. Mam miecz. W księdze Izajasza w 49 rozdziale w wersecie 2 czytamy proroctwo o Mesjaszu Jezusie, gdzie jest napisane, że Jego usta zostaną uczynione ostrym mieczem. W Księdze Objawienia w rozdziale 1, w wersecie 16 czytamy o tym, że ten miecz wychodzi z jego ust. Postać Jezusa jawi nam się tutaj w niecodzienny sposób. Jezus z mieczem wychodzącym z jego ust. Takiego zobaczył go Jan. I dalej w tej samej księdze znowu jest przywołany obraz miecza Jezusa. To jest rozdział 19 od wersetu 11 do 16. Ten obraz jest dla nas bardzo ważny w kontekście tego listu. Księga Objawienia, rozdział 19, od 11 do 16 wersetu. I zobaczyłem niebo otwarte i białego konia, i tego, który na nim siedzi, zwanego wiernym i prawdziwym, który sprawiedliwie sądzi i walczy. Jego zaś oczy są jak płomień ognia, a na jego głowie liczne diademy. I ma wypisane imię, którego nikt nie zna poza nim samym. I ubrany jest w szatę zanurzoną we krwi i nazwano go imieniem Słowo Boga. A za nim podążały w niebie wojska na białych koniach ubranych w bisior biały i czysty. I teraz werset 15. A z jego ust wychodził ostry miecz, aby mógł razić nim narody. I sam będzie je pas rózgą żelazną i sam depcze tłocznie wina zapalczywego gniewu Boga Wszechmogącego. A na jego szacie i na biodrze jest wypisane imię Król Królów i Pan Panów. I oto obraz Jezusa w Księdze Objawienia. Oto Jezus, nazwany Słowem Bożym. Oto Jezus, noszący tytuł Pan Panów i Król Królów. Pan nad wszystkimi panami i Król nad wszystkimi królami. Władca Wszechświata. Oto ten Jezus zasiada na białym koniu i powraca na ziemię, żeby założyć swoje królestwo. Jest wielkim władcą, wielkim panem. I miecz wychodzi z jego ust i tym mieczem pokona swoich przeciwników. Mieczem Słowa Bożego. Jezus nie będzie musiał walczyć w żaden inny sposób poza wypowiedzeniem Słowa. Gdy Bóg stworzył świat, a Biblia mówi, że tworzył go poprzez Syna, poprzez Jezusa, poprzez Słowo. Wypowiedział Słowo i świat powstał. Gdy uczniowie bali się, że wody wzburzonego jeziora zaleją ich i obudzili Jezusa, Jezus wypowiedział Słowo. I burza ucichła, i wody się uspokoiły. Gdy Jezus wypędzał demony, wypowiadał Słowo. Słowo Jezusa ma wielką moc i także, kiedy powróci na tę ziemię, wypowie Słowo i zakończy rządy bezbożności, rządy bezprawia. Niemniej jednak ten obraz pokazuje nam, że Jezus nie jest już małym, bezbronnym niemowlęciem. To jest Jego przeszłość. On był kiedyś małym, bezbronnym niemowlęciem. Ale nie jest nim już dzisiaj. Nie jest także cichym cieślą z Nazaretu, choć kiedyś nim był. Nie jest także pokornym, wędrownym kaznodzieją, ani tym bardziej bezbronnym skazańcem wiszącym na krzyżu. Z pewnością Jego martwe ciało nie leży nadal w grobie. Co więcej, nie jest nawet zmartwychwstałym Jezusem ukazującym się tu i tam swoim uczniom. Jest kimś więcej. Jest odzianym w boską chwałę i majestat, Panem Panów i Królem Królów, absolutnym władcą Wszechświata. I ten Jezus powróci na ziemię, by ustanowić swoje królestwo. I ten obraz tu jest przywołany. Oto jaki Jezus przemawia dzisiaj do Kościoła. Problem w tym, że Kościół często postrzega Jezusa jako małe niemowlę, które trzeba nosić na rękach. Jako martwe ciało, o które trzeba się troszczyć, które trzeba wzbudzić. Jako bezbronnego skazańca, którego trzeba, na którym trzeba się ulitować, okazać mu współczucie. Jako jakiegoś kaznodzieje, rabina, nauczyciela, którego można, ale nie trzeba posłuchać. Ale Jezus pragnie, abyśmy zrozumieli, że choć był kiedyś tu na ziemi zwykłym człowiekiem takim jak my, to jednak był także Bogiem i nadal jest Bogiem, a teraz jest także uwielbionym człowiekiem. Bóg, człowiek, władca Wszechświata, Pan Panów i Król Królów, który ma miecz obosieczny, ostry. Innymi słowy, Jezus mówi: dzień dobry. Czy mogę przyjść do waszego kościoła? Czy mogę przyjść do waszego zboru? Czy mogę przyjść do waszej wspólnoty? Czy mogę przyjść do waszej parafii? Ale przyjdę tam z mieczem obosiecznym, ostrym, naostrzonym. Przyjdę tam jako Pan, jako głowa kościoła, który zgodnie z listem do Efezjan wypełnia wszystko we wszystkim. Chcę, aby w moim kościele wszystko było im podporządkowane. Nic dziwnego, że gdy Jan, umiłowany uczeń, który w czasach ziemskiego pielgrzymowania Jezusa kładł swoją głowę na piersi Jezusa, tenże Jan, gdy zobaczył tego uwielbionego Jezusa, padł na ziemię niczym umarły. Takiego Jezusa nigdy wcześniej nie widział. Jezus celowo objawił się właśnie w ten sposób w Księdze Objawienia na zakończenie objawienia nowotestamentowego. Aby Kościół miał właściwe skojarzenia i wiedział, komu służy. Bo Kościół miał wyruszyć na wielką misję, która trwa już 2000 lat. Kościół miał spotkać liczne przeciwności i prześladowania. I dlatego ten Kościół musiał i musi wiedzieć, komu służy, kto jest głową Kościoła. Nie małe niemowlę, nie cichy kaznodzieja sprzed 2000 lat. Nie ktoś wiszący na krzyżu, nawet nie ktoś pojawiający się i znikający po zmartwychwstaniu, ale Pan Panów i Król Królów zasiadający na tronie, na boskim tronie w niebie. Oto komu służymy. Ale tenże Jezus, gdy zobaczył Jana leżącego przed sobą, pochylił się, dotknął go swoją prawą ręką i powiedział mu: nie bój się. Bo Jezus nie chce, abyśmy się go bali. Jezus chce, abyśmy go podziwiali. Jezus chce, abyśmy dzięki temu, że zobaczymy Jego majestat, Jego chwałę, nabrali odwagi, nabrali ufności, nabrali mocy, nabrali chęci do tego, by żyć dla Niego, by głosić Ewangelię, by pójść na krańce świata, by pójść do najciemniejszych miejsc i głosić tam Ewangelię. Po to nam się objawia jako ten wielki Jezus. Taki On jest. Wielki, potężny władca. Poprzez to chcę nam też powiedzieć, iż nie utracił kontroli nad swoim Kościołem. My czasami patrzymy, rozglądamy się, łapiemy się za głowę i mówimy: co się tu dzieje? Ale Jezus jest spokojny. Jezus panuje nad wszystkim. Jezus wie o wszystkim. I ma miecz obosieczny, którego ma zamiar użyć także w swoim Kościele. Biblia mówi, że Słowo Boże jest jak obosieczny, ostry miecz, który potrafi przeniknąć głęboko do naszego serca. Potrafi przeniknąć tam, gdzie jest rozdzielenie duszy i ducha, tam, gdzie dzielą się staw i szpik. Dogłębnie potrafi nas przeanalizować. Potrafi dotknąć się największych zakamarków naszego serca. Potrafi rozwiązać każdy problem. Wyciąć każdą komórkę nowotworową. Co Jezus w pierwszej kolejności mówi temu Kościołowi, gdy już się przedstawił? Oto Jego słowa: wiem, gdzie mieszkasz. Tam, gdzie jest tron szatana. I podobnie jak w kościele w Smyrnie, Jezus nie zaczyna swojego listu od słów: znam Twoje czyny. Ponieważ podobnie jak Kościół w Smyrnie, Kościół w Pergamonie też był prześladowany. Tak naprawdę w tamtym momencie, w momencie pisania listu, spotkały go sroższe prześladowania niż Kościół w Smyrnie. W Smyrnie słyszymy tylko o tym, że będzie więzienie. Nie wiemy nic o męczeństwie w tamtym okresie. W Pergamonie przynajmniej jeden chrześcijanin, Antypas, poniósł śmierć za wiarę. Jezus mówi tutaj: wiem, gdzie mieszkasz, wiem, w jakiej jesteś sytuacji. Interesuję się Twoim życiem. Znam Twój adres, Twoje imię. I widać tu wyraźnie, że Jezusowi bardzo zależy na tym, abyśmy wiedzieli, iż interesuje się nami i troszczy się o nas. Jezus wie o Tobie wszystko. Nie jesteś jedynie statystyką. On zna Cię po imieniu, zna Twoje troski, Twoje problemy, Twój ból, Twoje cierpienie, Twoje mocne i słabe strony. I wiesz co? Kocha Cię. takiego, jakim jesteś. Chcę Ci pomóc. I wychodzi do Ciebie z inicjatywą. Bo te listy to była Jego inicjatywa do tych zborów. Inicjatywa tego, który umarł za swój Kościół. Umarł za ludzi, który troszczy się o swój Kościół. Który życzy Kościołowi jak najlepiej i jest gotów zrobić wszystko, żeby ten Kościół rozkwitał, obfitował. Ale czym jest ten tron szatana? To jest ciekawe sformułowanie. Tron szatana to nie byle co. Wyobraź sobie, że masz zbór, masz kościół w miejscu, gdzie szatan ma swój tron. Nie wiem, gdzie dzisiaj szatan ma swój tron, ale w tamtym czasie miał go w Pergamonie. Według tradycji wczesnochrześcijańskiej chodziło tu o wielki ołtarz Zeusa, czyli najważniejszego boga w mitologii greckiej. W rzymskiej to był Jowisz. To był jego największy ołtarz. Zeus kontrolował panteon greckich bogów. I jego wielki ołtarz właśnie tam się znajdował. I tron szatana, czyli tron przeciwnika. Wiemy o tym, że szatan to przeciwnik. To obraz religii pogańskiej, kultury pogańskiej, otwarcie, jawnie występującej przeciwko Ewangelii, zwalczającej Ewangelię. I tutaj też widać zasadę bardzo ważną dla nas. Najpierw Jezus pisze, mówi o tym, iż wiem, gdzie mieszkasz, a potem dodaje, tam, gdzie mieszka szatan. To samo słowo i po polsku, i po grecku. Innymi słowy, mieszkasz w tym samym miejscu, gdzie szatan. Mieszkasz razem z szatanem. I często jest tak, że z powodu niezawinionego przez siebie grzechu innych osób, chrześcijanie, ale też inni ludzie mieszkają w tym samym domu, w tym samym mieszkaniu, co szatan. Szatan wprowadził się do wielu domów. Jak on się wprowadza do wielu domów? Jakich kluczy używa? Alkohol. Nadużywanie alkoholu. I szatan zamieszkuje w domu i niszczy dom. Narkotyki. Kolejny klucz. Przemoc. Przemoc w domu. Szatan zamieszkuje w takim domu. Szatan może zamieszkać w domu, gdy nastolatek się zbuntuje i wypowie wojnę swoim rodzicom. Szatan zamieszkuje w domu, gdy rodzina się rozpada, gdy rodzice myślą o rozwodzie, gdy chcą się rozwieść. Szatan mieszka w takim domu. Jeżeli ktoś mieszka w takim domu, to w pewnym sensie mieszka tam, gdzie jest tron szatana. I musi wrócić do tego domu, nie ma innego wyjścia. Przychodzi do kościoła, wielbi Boga, ale musi wrócić do domu, w którym mieszka szatan. W którym szatan się zadomowił. Szatan potrafi się zadomowić, gdy niewierzący współmałżonek otwarcie i jawnie występuje przeciwko wierze swojego męża, swojej żony. I właśnie w takim miejscu kościół w Pergamonie się znajdował. Pod wieloma względami były to ekstremalne warunki. To jakby desant na terytorium wroga. Bardzo trudna sytuacja. Jezus o tym wie. I chcę to podkreślić na samym początku. Wiem o tym. Wiem, jakie masz problemy. Wiem, co dzieje się w Twoim domu. Wiem, przez co przechodzisz. Wiem, przez co przechodziłeś, jak byłeś dzieckiem, jak byłeś nastolatkiem. Wiem o wszystkim. O wszystkich Twoich łzach, o wszystkich Twoich rozterkach, o samym Twoim bólu i cierpieniu. Wiem, że mieszkasz tam, gdzie mieszka szatan. Wiem, że Ci jest bardzo ciężko. Chcę, żebyś wiedział o tym, iż wiem. I coś z tym zrobię. Nie zostawię Cię tam. Poprowadzę Cię dalej. I tak jak to Jezus ma w swoim zwyczaju i dobrze byłoby, żebyśmy to mieli w swoim zwyczaju, zaczyna teraz od zalet Kościoła. Wskazuje na dobre strony. Musimy przyznać, że o wiele łatwiej nam jest wymienić wady drugiej osoby niż jej zalety. Kiedyś pewne małżeństwo chciało się rozwieść. Przyszli do doradcy na taką poradę o ostatniej szansy. Doradca ich posadził, dał im kartki papieru i długopis i powiedział, a teraz napiszcie po 10 dobrych rzeczy o swoim współmałżonku. Ci ludzie zbaranieli. Co? Jak? Gdzie? Napisanie pierwszej rzeczy zajęło im sporo czasu. Potem szło coraz szybciej. Efekt był taki, że się nie rozwiedli. Jest takie powiedzenie, licz swoje błogosławieństwa. Jeżeli skupimy się na wadach naszych współmałżonków, na wadach naszych dzieci, na swoich wadach, to obrzydzimy sobie nasze życie rodzinne. Jeżeli skupimy się na wadach naszych kościołów, zborów, to obrzydzimy sobie nasze kościoły i zbory. Jeżeli skupimy się na wadach drugiego człowieka, to obrzydzimy go sobie szybciej niż nam się wydaje. Ale jeśli spojrzymy najpierw na zalety, to zobaczymy, że te wady są do zniesienia i że można coś z nimi zrobić, że jest nadzieja i że wcale nie jest tak źle. Jakie są te zalety? No wspaniałe zalety. Czegoż więcej można chcieć od Kościoła? Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a trzymasz się mojego imienia i nie wyparłeś się mojej wiary. A jednak, mimo wszystko, wbrew przeciwnościom, wbrew okolicznościom, trzymasz się mojego imienia. I to słowo trzymasz się jest bardzo ciekawe, bo to jest to samo słowo, które jest użyte na określenie Jezusa trzymającego 7 gwiazd. Jezus coś trzyma mocno i my też mamy mocno coś trzymać. To jest Jego imię, które mówi o Jego charakterze, o tym, kim jest Jezus. Jezus, Jahwe zbawia. To jest Zbawiciel, to jest Pan, to jest Książę Pokoju. To jest Emanuel, Bóg z nami. I tego imienia się trzymamy. Trzymamy się tego, że Jezus jest moim Panem, moim Zbawicielem. I z tym ściśle wiąże się ta druga rzecz, którą ten zbór zrobił, a raczej nie zrobił. I nie wyparłeś się mojej wiary. Wiary we mnie, mówi inne tłumaczenie. W tamtych czasach trzeba było wybrać, albo cesarz jest Panem, albo Jezus jest Panem. Jezus chwali ten Kościół za to, iż gdy przyszło do wyboru pomiędzy cesarzem a Jezusem, pomiędzy imieniem cesarza a imieniem Jezusa, ten Kościół wybrał Jezusa. Dzisiaj oznacza to, iż chrześcijanie w krajach muzułmańskich nie wyznają Allah jest Bogiem, a Mahomet Jego prorokiem, lecz powtarzają za Tomaszem, kierując te słowa do Jezusa, Pan mój i Bóg mój. Jezus jest Bogiem. Oto wyznanie chrześcijan w krajach islamskich, za które wielu z nich płaci najwyższą cenę, podobnie jak Antypas w Pergamonie. I tu znowu pojawia się to pytanie, kto zatem jest prawdziwym chrześcijaninem? Jak ich rozpoznać? Tom White, to jest jeden z moich ulubionych cytatów, to jest dyrektor misji Voice of the Martyrs, amerykańskiej misji Voice of the Martyrs, czyli głosu prześladowanych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. On sam był w więzieniu prawie półtora roku, w więzieniu na Kubie z powodu głoszenia Ewangelii. I na to pytanie on ma bardzo prostą odpowiedź, z którą ja całkowicie się zgadzam. Jeśli komuś przystawiają pistolet do głowy i pytają, czy wierzy w Jezusa, a on odpowiada tak, to mnie to wystarcza. Wtedy się kończą wszelkie dywagacje teologiczne. Łatwo jest dywagować, dzielić i oceniać, gdy siedzi się w wygodnym miejscu obłożonym książkami chrześcijańskimi. Ale gdy ktoś ci przystawia pistolet do głowy, gdy ktoś przychodzi do ciebie tak jak przyszedł do Antypasa i mówi, w kogo wierzysz? Kogo czcisz? Bo jeżeli będziesz czcił niewłaściwą osobę, to cię zabijemy. Wtedy sprawdza się naprawdę, kto jest prawdziwy, a kto nie. Nie wiemy, kim był Antypas. Wiemy tylko, co Jezus o nim powiedział. Nazwał go świadek mój, martyz mój, czyli też męczennik mój. Mój świadek to jest ktoś, kto o mnie świadczy. Bardzo proste określenie. Sługi. To jest mój świadek. Będziecie mi świadkami. Aż po krańce ziemi. W mocy Ducha Świętego. I Antypas był moim świadkiem. Świadczył o mnie. Oto nasze zadanie, być świadkiem, mówić o Jezusie. I był też wierny, wierny mój. Był im po prostu wierny. Wierny świadek. Wiernie składający świadectwo o tym, kim jest Jezus. Składający to świadectwo zarówno swoimi ustami, jak i czynami, swoją postawą. Żeby być wiernym, nie musisz być doskonałym. Jest wielu bardzo wiernych ludzi, którzy nie są doskonali. Tak naprawdę był tylko jeden wierny i doskonały. To był Jezus. My możemy być wierni, będąc niedoskonałymi. Jezus znał go po imieniu. Niektórzy uważają, że to słowo antypas może oznaczać przeciw wszystkiemu, czyli innymi słowy, że wbrew wszystkiemu wystąpił on przeciw tronowi szatana. Nie ugiął się. A jeśli występujesz przeciwko tronowi szatana, to możesz za to zapłacić życiem. I tak jest dzisiaj w wielu krajach na świecie, gdzie chrześcijanie muszą wystąpić przeciwko tronowi szatana w swoim rejonie. Muszą się jasno opowiedzieć. Nie mają wyboru, nie mają żadnej trzeciej opcji. Nie mogą milczeć. Muszą powiedzieć, w kogo wierzą. Jeśli powiedzą, że wierzą w Jezusa, często tracą życie. I Antypas właśnie był wierny, kochał Jezusa i oddał za Niego swoje życie. Piękna postać. Ta śmierć męczeńska musiała począsnąć zborem w Pergamonie, tak jak wcześniej zborem w Jerozolimie. Śmierć Szczepana, śmierć Jakuba. Wszyscy o nim mówili. I Jezus nawiązuje do tego wydarzenia. Jeżeli zabito jednego, zanim mogli pójść następni, być może poszli. Jeśli szatan posunie się do tego, że ktoś zostanie zabity z powodu wiary w Chrystusa, to nikt nie jest bezpieczny. Śmierć Antypasa z pewnością była taką głęboką raną w sercu tego Kościoła. I my też w swoim życiu mamy rany z powodu prób i doświadczeń. Głębokie, krwawiące. Jezus wie o tym. Wie o tym. Przejmuje się tym. To nie jest mu obojętne. Zależy mu na tobie. Myśli o tobie. Wie dokładnie o wszystkim. I chce ci pomóc. Co nie oznacza, że ubiera różowe okulary i mówi, no dobrze, chłopcy i dziewczęta, jesteście tacy cudowni, wspaniali, to wszystko inne wam po prostu tak hurtowo wybaczę, pominę, nie będę o tym wspominał. Pisze bowiem dalej, ale mam nieco przeciw tobie. Co to oznacza? To w praktyce oznacza, że cierpienie, nawet największe, nie zwalnia nas z odpowiedzialności, by żyć godnie Ewangelii Jezusa Chrystusa. Czasami nam się wydaje, a cierpię tak bardzo, to mogę sobie dać na luz w innych dziedzinach życia. Ale to nie jest prawda. Doktor Stephen Waterhouse napisał książkę na temat schizofrenii z chrześcijańskiego punktu widzenia, z biblijnego punktu widzenia. I udzielał tam porad osobom chorym na schizofrenię i powiedział im coś takiego, iż nie mogą wykorzystywać schizofrenii dla usprawiedliwienia wszystkiego, co robią. Nie mogą powiedzieć tak, ponieważ jestem chory na schizofrenię, w związku z tym będę grzeszył tak, jak mi się podoba. Nie, na ile to jest możliwe, ci ludzie też mają zadbać o to, by żyć dla Jezusa, bo zdarza się niestety również, że chrześcijanie chorują psychicznie, chorują na to schorzenie. Nie ma takiego cierpienia, które zwalniałoby nas z odpowiedzialności, by wzrastać duchowo, by żyć czystym i świętym życiem. Jezus bierze je pod uwagę, rozumie, że może być nam ciężej, że może z powodu naszego cierpienia pewnych rzeczy nie będziemy w stanie zrobić nad pewnymi rzeczami, nie mamy kontroli. To zwłaszcza dotyczy osób chorych na schizofrenię. Ale mimo wszystko wzywa nas do duchowego rozwoju, do czujności. I pisze tak, ale mam nieco przeciw tobie. Zwróćmy uwagę, jak jest delikatny. Mówi do Kościoła, który wydał męczennika. Mówi do cierpiącego Kościoła. Tym ludziom nie było łatwo. I dlatego nie wyciąga wielkich armat, ale mówi bardzo delikatnie. I tu znowu bardzo praktyczna zasada, odniesienie chyba zwłaszcza do małżeństwa. Bo jak już powiedziałem, bardzo łatwo jest skupić się na wadach współmałżonka i wypalać z takiej grubej rury. O, to nam bardzo łatwo przychodzi. Skupiamy się na wadach i przestajemy dostrzegać jego ofiarną miłość naszej żony, naszego męża, z jaką na co dzień służy rodzinie. Przestajemy dostrzegać jego wierność i oddanie. Jezus, chociaż miał pewne zastrzeżenia, i to konkretne, i nawet poważne zastrzeżenia do tego, co działo się w kościele w Pergamonie, cały czas miał na względzie, że ten sam Kościół wydał Antypasa, męczennika, świadka wiernego. Że ten Kościół trzymał się jego imienia, ofiarnie mu służył, choć stracił jednego ze swoich najlepszych sług. Był wierny imieniu Jezusa. Drodzy przyjaciele, pamiętajmy o tym, że większość wad jest powierzchownych. Jest związanych z naszym temperamentem. Nie róbmy z igieł wideł. Natomiast ofiarna miłość wypływa z serca, z głębi naszego jestestwa. I musimy ją docenić. To ona będzie spoiwem naszego małżeństwa. To ona będzie spoiwem naszych relacji. Jakżeż to ważne jest, byśmy potrafili patrzeć na siebie nawzajem. Na swoich mężów, swoje żony, swoje dzieci. Na swoich przyjaciół, braci i siostry w Chrystusie. Na inne kościoły oczami Chrystusa. Jezus zwraca uwagę na problem, ale robi to we właściwym kontekście, we właściwy sposób. Nie chce ranić, chce pomóc, chce zbudować, chce zachęcić. No i teraz o co mu chodzi? Jakie ma pretensje? Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich. Grupa w kościele trzymająca się fałszywej i szkodliwej nauki. I coś to byli za tacy. Ale mam nieco przeciw tobie, bo masz tam takich, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak zwieść synów Izraela, by zjedli pokarmy ofiarowane bożkom i uprawiali nierząd. Masz także takich, którzy podobnie trzymają się nauki Nikolaitów. Innymi słowy, żona mówi do męża, mąż mówi do żony: kocham cię, doceniam twoją miłość i ofiarność, ale masz w sobie coś takiego, co doprowadza mnie do szału. Czy możemy coś z tym zrobić? Masz tam takich. I tutaj nauka Nikolaitów jest zrównana z nauką Balaama, czy też Bileama. Słyszeliśmy o nich już w kontekście listu do Efezu. Tam nie zostali dopuszczeni do kościoła. Kościół w Efezie był co prawda pozbawiony miłości, ale wciąż miał dobre rozluźnienie. Oj, gdybym jeden doskonały kościół, żeby zebrał wszystkie cechy tych zborów z Księgi Objawienia, ale taki będzie dopiero w niebie. Tamci nienawidzili uczynków Nikolaitów, nie dopuścili ich do siebie. A tu nie ma już mowy jedynie o uczynkach, ale o systematycznym nauczaniu, o nauce, o doktrynie. I to jest już bardzo niebezpieczne. I co więcej, ci ludzie są w kościele. Zgrzeszyć to jedno, ale dorabiać do tego teologię to coś zupełnie innego. I o wiele bardziej niebezpiecznego. Nazwał mi się tutaj przykład. Sprzedawcy w sklepie. Sklepikarza, który nie doważał towar. Zawsze trochę mniej zważył. Ale doszedł do wniosku, że jest to kłopotliwe, niebezpieczne, bo klient może się zorientować. W związku z tym przetarował wagę w ten sposób, żeby ona zawsze trochę nie doważała. I potem skrupulatnie doważał zawsze kilogram, pół kilograma. Wszyscy myśleli, że jest uczciwy, ale za każdym razem skubnął odrobinę. Po jakimś czasie zapomniał w ogóle, że waga była źle wytarowana. I myślał, że wszystko jest w porządku. że odważa kilogram, prawdziwy kilogram. Ale za każdym razem, gdy sprzedawał towar klientom, oszukiwał ich. I taka jest właśnie różnica pomiędzy grzechem, aktem grzechu, tym, że upadniemy w grzech, a dorobieniem sobie teologii, która ma nas wytłumaczyć, która ma dać nam przyzwolenie na grzech, na daną postawę. Z czasem zapomnimy nawet, że jest to grzech. Będziemy myśleli, że żyjemy świętym życiem, że się Bogu podobamy. Tak jak pastorzy w dzisiejszych czasach, którzy są homoseksualistami. I oprócz tego mogą mieć nawet zdrowe nauczanie. Ta waga już tak długo jest źle wydarowana, że zapomnieli, nie wiedzą nawet, że żyją w grzechu. Jest to niebezpieczne też z tego punktu widzenia, iż Jezus umarł za nasze grzechy, a nie naszą teologię. A błędna teologia może odgrodzić nas od Boga, Jego łaski i zbawienia. I dlatego właśnie Jezus zwraca na to uwagę. I mówi tutaj tak. Są tam tacy, którzy trzymają się nauki Bileama, nauki Nikolaitów. I to jest znowu to słowo kratein w Grece, czyli trzymać mocno. Jezus trzyma mocno siedem gwiazd. Wierni w Pergamonie, wzorem Antypasa, trzymają się imienia Jezusa, a heretycy trzymają się fałszywej i zgubnej nauki. I pojawia się pytanie, czego się trzymasz? Kogo się trzymasz? Czego się mocno uchwyciłeś? Bo od tego zależy Twoja przyszłość, od tego zależy Twoja wieczność. Bob Dylan napisał kiedyś piosenkę. Każdy komuś służy, będziesz służył albo Bogu, albo szatanowi. Nie można dwom panom służyć. Oczywiście ta ostatnia część jest z Ewangelii. Dobrze, kim zatem był ten Bileam? Bo ta herezja, która wkradła się do Pergamonu, była bardzo niebezpieczna. Czytamy, że Bileam nauczał Balaka, króla Moabu, wroga Izraela, jak zwieść synów Izraela, aby zjedli pokarmy ofiarowane bożkom i uprawiali nierząd. Czyli Bileam doprowadził do tego, że Izraelici w Księdze Liczb w rozdziale 25 sprzęgli się z Moabitami. Zaczęli uprawiać bałwochwalstwo i nierząd kultowy. To jest ciekawe, kiedy to się stało, bo Izrael właśnie wyszedł z pustyni. W końcu odniósł pierwsze wielkie zwycięstwa. Zajął późniejszy Gilead, pokonał dwóch królów. Było krok od wejścia do Kanaanu. I wtedy właśnie Bileam potrzebnął Balakowi radę. I powiedział, słuchaj, nie pokonamy Izraela w żaden inny sposób, jak tylko jeżeli skłonimy go do grzechu, bo wtedy sam Bóg będzie musiał przeciwko nim wystąpić. I z kontekstu wiemy, że 24 tysiące Izraelitów poniosło śmierć w wyniku tego odstępstwa. Ale wróćmy do Bileama. Kim on był? To jest ciekawa postać. Nie był Izraelitą, nie wiadomo dokładnie skąd pochodził. Prawdopodobnie miał związki z Midianitami. Ale co ciekawe, był prorokiem Jahwe. Nie był bałwochwalcą. Biblia w Księdze Liczb w 4 Mojżeszowej od rozdziału 22 do 24 dużo mówi nam o Bileamie. Widać tam, że on rozmawiał z Bogiem. Anioł Pański mu się objawił. Bileam wygłosił natchnione proroctwa. 7 natchnionych proroctw, które są zapisane w naszych Bibliach. W tym proroctwo o Mesjaszu, o Berle, o władcy, który powstanie z Jakuba. I potrafił sprawiać wrażenie bardzo pobożnego. Ale miał wielką słabość, która go zgubiła. I która gubi wszystkich, którzy pójdą jego drogą. Bo drugi list Piotra, rozdział 2, werset 15 mówi o drodze Bileama. List Judy, rozdział 11 mówi o błędzie Bileama. Te dwa rozdziały, drugi list Piotra, rozdział 2 i list Judy, dają nam szerszy kontekst tego, czym jest nauka, droga, błąd Bileama w Nowym Testamencie. Jaka była jego słabość. O tym pisze drugi list Piotra, rozdział 2, werset 15. On ukochał zapłatę za czyn nieprawy. To była chciwość. Bilaam znał Boga, rozmawiał z nim, Bóg rozmawiał z Bilaamem. Ale zgubiła go chciwość. Był chciwcem. Był obłudny i podstępny. Bo jeśli jesteś chciwy, to musisz być obłudny i podstępny. Bo inaczej nie zdobędziesz tego, co chcesz. Jeśli znacie tę historię, myślę, że wielu z was zna, to wiecie, że Balak, król Moabu, wysłał po Bilaama, żeby ten przeklął Izraela. Bóg zabronił mu to uczynić, nie pozwolił mu przekląć Izraela i Bilaam, natchniony przez Ducha Bożego, pobłogosławił Izrael. I do dzisiaj nic się nie zmieniło. Bóg chce błogosławić Izrael. Błogosławić największym błogosławieństwem, jakie mógłby mu dać, swoim własnym synem, Mesjaszem. Bóg chce błogosławić Izrael. I słowa, które skierował do Abrahama, nic nie straciły na mocy. Kto was będzie błogosławił, będzie błogosławiony. Kto z was będzie przeklinał, będzie przeklęty. Izrael uległ jednak wpływom pogańskim w tamtym czasie z powodu Bilaama. Odniósł zwycięstwo, nastąpiło rozprzężenie. Myślał, no teraz możemy się zrelaksować, nie musimy być tak bardzo czujni. I wpadł. A wszystko za sprawą tego ślizgłego węża, Bilaama, który mógł być wielkim prorokiem Bożym. Który mógł nawet pod tym całym krętactwie po prostu zakończyć na tych 7 proroctwach, jakie wygłosił, i wrócić do swojego domu. Ale za kulisami podszedł jeszcze do Balaka i powiedział mu: słuchaj, nie ma szans, żeby ich przekląć otwarcie. Musisz zrobić coś, żeby oni przeszli na stronę diabła. A wtedy sam Bóg wystąpi przeciwko nim. I powiem wam, dokładnie tak samo jest z Kościołem. Diabeł doskonale wie, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. Że Chrystus zawsze daje nam zwycięstwo. Że żadne przekleństwo, żadna klątwa nie może ciążyć na dziecku Bożym, bo wszelkie przekleństwo zostało złamane na krzyżu. Że diabeł nie może nas tknąć. Że nic nas nie może oddzielić od miłości Chrystusa. Że nic nas nie może wyrwać z ręki Bożej. Diabeł o tym doskonale wie, że jest bezradny i bezsilny. I dlatego musi zrobić coś, żeby sam Bóg wystąpił przeciwko nam. Musi nas skłonić do grzechu. Musi nas zwieść. Musi nas wziąć podstępem. Musi nas skłonić, żebyśmy opuścili bezpieczną przystań, jaką jest Jezus. I wtedy Kościół będzie słaby, Kościół będzie bezbronny. I to są właśnie ci Nikolaici. Z pewnością byli to liderzy. Bo gdzie jest nauczanie, tam są liderzy. Byli to liderzy. I Nikolaici, patrząc szeroko na kontekst Nowego Testamentu, dopuścili się 3 fałszerstw. To popełnili 3 największe grzechy liderów chrześcijańskich, jakie liderzy popełniają i kiedykolwiek będą mogli popełnić. I dlatego Jezus nienawidził ich uczynków. Nienawidził ich, bo te uczynki niszczyły Jego Kościół. Bo te uczynki wciąż niszczą Jego Kościół. Bo te uczynki osłabiają Jego Kościół. Bo te uczynki nie pozwalają Kościołowi żyć zwycięskim życiem. Bo te uczynki dzielą Kościół. Jakie są te uczynki? O jednym już wspomnieliśmy, to jest chciwość. Chęć zysku kosztem Ewangelii. Paweł napisał w pierwszym liście do Tymoteusza w rozdziale 6, wersecie 10. Korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. I Kościół na przestrzeni 2000 lat straszliwie upadał i upada w tej dziedzinie. Chciwość. Zamiast być dawcami, jesteśmy biorcami, czasami krwiopijcami. Paweł napisał w drugim liście do Koryntian 2:17: my nie jesteśmy handlarzami Słowa Bożego jak wielu innych. Chciwość gubi Kościół. Ludzie patrzą na Kościół opływający w bogactwa, patrzą na chciwych liderów, w którym ciągle jest mało pieniędzy i mówią: nie chcemy mieć z tym nic wspólnego. Dalej czytamy o tym, że ci Nikolaici, podobnie jak Bileam, zachęcali do uprawiania nierządu, i to jest kolejny wielki grzech liderów, to jest seks. Seks pozamałżeński. To jest rozwiązłość seksualna. Niektórzy tylko upadają, inni dorabiają sobie do tego teologię i mówią: a zrozumie. To jest tylko mowa ciała. Ale wiemy z Biblii, że Pan nie zrozumie. Nikolaici mówili: to co robimy z ciałem nie jest istotne. Liczy się duch. Bzdura! Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego. Jeżeli niszczysz świątynię poprzez bałwochwalstwo, kultowy nierząd, to poczytaj, co Bóg robił ze swoją świątynią w Starym Testamencie, gdy tam ustawiano bożki pogańskie. To samo zrobi z tobą. Biblia mówi: kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Dlatego Jezus nienawidzi tych grzechów. Bo one zmuszają Go, żeby wystąpił przeciwko swojemu własnemu ludowi. Bo nie może tego tolerować. I wreszcie trzeci grzech. To wiąże się z etymologią słowa Nikolaici. Ono najprawdopodobniej pochodzi od dwóch słów: nikaos, wyciężać, przezwyciężać, i laos, lud. I tu chodzi o dominację, władzę nad ludźmi. Władzę kosztem ludzi. Nie jesteśmy sługami jako liderzy, ale władcami, panami. Rządzimy, szarogęsimy się, gnębimy ludzi, wykorzystujemy ich dla swoich celów. A zatem mamy chciwość, seks i władzę. A temu wszystkiemu towarzyszy arogancja. Ci ludzie byli bardzo niebezpieczni, ponieważ schlebiali innym, przymilali się, żeby pozyskiwać coraz to nowych wyznawców. Co więcej, byli bardzo dobrymi nauczycielami i mówcami. Mieli charyzmę. To byli bardzo niebezpieczni ludzie. Nikolaici, Bileamici, to z pewnością wilki w owczych skórach, przeciwko którym ostrzegał Jezus. Przed którymi ostrzegał Jezus. I ci ludzie, i to nauczanie, bez wątpienia to są prekursorzy nierządnicy babilońskiej, opisanej w Księdze Objawienia, która dla zysku wyprzedała wszystko. I dlatego Jezus zwraca uwagę swojego Kościoła na ten błąd, na tę naukę i mówi: musicie coś z tym zrobić. I wzywa do opamiętania. Jak wiecie, rozwiązaniem, jakie Jezus oferuje swojemu Kościołowi, to jest opamiętanie się. Bardzo proste. Zmień swój sposób myślenia. Przestań podążać za Bileamitami. Przestań podążać za Nikolaitami. Przestań tego słuchać. Przestań się tym karmić. Przestań się tym faszerować, bo pójdziesz do piekła razem z nimi. Jezus wzywa do opamiętania cały Kościół w Pergamonie. Nikolaitów, bo są w tym prowodyrami, a pozostałych dlatego, że to tolerowali, że na to przyzwolili. I mówi tak: opamiętaj się więc, bo jeśli nie, to przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. Efekt ten sam, co w 25 rozdziale księgi, 4 księgi Mojżeszowej. Bóg występuje przeciwko swojemu ludowi, bo lud został zwiedziony przez fałszywą naukę. A i diabeł mówi: no, udało mi się. Udało mi się. Bezpośrednio nie mogłem się do nich dobrać, ale byli na tyle głupi, że poszli za tą fałszywą herezją. pomiędzy tym fałszywym nauczaniem. Poszli tą fałszywą drogą. I teraz mają kłopoty z Jezusem, a ja mogę z boku się przyglądać i cieszyć się tym, co się tam dzieje. Jaka stąd dla nas lekcja? Jeśli my nie uporządkujemy spraw w swoim Kościele, to Jezus zajmie się tym osobiście. Bo On jest ostateczną instancją. Ale widzimy, że Jezus tutaj bardzo wyraźnie precyzuje, kiedy to zrobi ostatecznie. To nie oznacza, że w mniejszej skali nie robi tego na przestrzeni całych dziejów Kościoła. Biblia mówi, że sąd musi zacząć się od domu Bożego. Ale ostateczna rozprawa z kąkolem w Kościele, z bezbożnością w Kościele nastąpi, gdy Jezus powróci na tę ziemię. Bo wyraźnie tutaj pisze Jezus tak: przyjdę wkrótce i będę z nimi walczył mieczem moich ust. I odwołuje się tutaj jednoznacznie do swojego drugiego przyjścia i do tego momentu, gdy będzie walczył z bezbożnymi mieczem swoich ust. Bileam, tak przy okazji, też został zabity mieczem przez Izraelitów. 4 Mojżeszowa 31:8. Gdy Jezus powróci na tę ziemię, dokona ostatecznego rozliczenia ze swoimi sługami. O tym mówi wiele jego przypowieści. Nie możemy sądzić przed czasem. Sąd pozostawmy Bogu. Niemniej jednak, nie wystarczy nie być Nikolaitą. Trzeba jeszcze nienawidzić tego, co Jezus nienawidzi. Jeżeli toleruję pobyt przestępcy w swoim domu i policja zrobi nalot na mój dom, żeby schwytać tego przestępcę, to ja też ucierpię, gwarantowane. To nie będzie dla mnie nic przyjemnego. I dla Pergamonu niczym przyjemnym z pewnością nie będzie, czy też nie była interwencja Jezusa. Choć dotyczyła tylko niektórych. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy nawzajem, tak jak mówi list do Hebrajczyków 10:25, pobudzali się do dobrych uczynków, zachęcali się i motywowali. Po tych dość mocnych słowach, jak widzicie, Jezus potrafi zwrócić się mocno do swojego Kościoła. Po tych dość mocnych słowach Jezus znowu tonuje napięcie opada i mówi: dobrze, mam dla was jeszcze obietnicę, aby zachęcić was, byście zrobili coś z tym. Zwycięzcy, temu, który wierzy, że jestem Synem Bożym, wierzy i żyje zgodnie z tym, dam mannę ukrytą, czyli samego siebie, ten prawdziwy niebiański pokarm, i dam mu biały kamyk, czyli uniewinnienie, zmazanie win na całą wieczność, łącznie z tym, co robili Nikolaici i na co przyzwalaliście. Wszystko może być przebaczone. Można zacząć od nowa z Jezusem. Możecie zacząć od nowa ze mną. Jeśli tylko pójdziecie właściwą drogą. I na zakończenie praktyczne wnioski dla nas. Tak, można byłoby dużo do praktycznych wniosków wyciągać. Wiele już wyciągnęliśmy w trakcie tego kazania, ale ja chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, która mnie szczególnie porusza. A dotyczy ona naszego spojrzenia na Kościół Jezusa Chrystusa, bo przede wszystkim o tym tu mówimy, aby właściwie spojrzeć na ten Kościół. Chciałbym, abyśmy zadali sobie takie pytanie. Gdy patrzę na współczesny Kościół w Pergamonie, a taki Kościół istnieje na ziemi, Kościół prześladowany, cierpiący, który zarazem dopuszcza pewne niewłaściwe doktryny i praktyki w swoich kręgach. Gdy więc patrzę na ten Kościół, to czy widzę tam tylko Bileama, czy też dostrzegam też Antypasa? Błędem, jaki często popełniamy, jest to, że widzimy tylko Bileama. Widzimy Bileama w swoim współmałżonku, w swojej żonie, w swoich dzieciach, w innych kościołach. Ale popełniamy czasami też inny błąd. Widzimy tylko Antypasa. Jezus widział jednego i drugiego. Dlatego potrafił docenić zalety tego Kościoła, nie gloryfikując go i nie przymykając oka na jego wady i niedociągnięcia. Ale wszystko to czynił i mówił w kontekście miłości i troski. My także musimy kochać Kościół, uczyć się, jak kochać Kościół, pomimo jego wad i problemów. Dlaczego? Ponieważ Jezus kocha Kościół. Ponieważ ten Kościół należy do Jezusa.
To jest Jego Kościół. Jezus życzy Mu jak najlepiej, każdemu Kościołowi na tej ziemi. I życzmy wszystkim Kościołom na tej ziemi, wszystkim wyznawcom imienia Jezus, wszystkim tym, którzy wiernie trzymają się imienia Jezus, niezależnie od ich problemów, wad i nawet herezji, które są w tych Kościołach. Życzmy im jak najlepiej, by wzrastali w Bogu, by podążali za Nim, by głosili Ewangelię, by zmieniali się na obraz Chrystusa, by porzucali swoje niewłaściwe doktryny, swoje niewłaściwe praktyki i wpatrywali się w Tego, który jest drogą, prawdą i życiem, naszą nadzieją, naszym pokojem, naszym pojednaniem, naszym zbawieniem, naszą przyszłością i wiecznością, który kocha nas wszystkich. Amen.